Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan Bóg. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią rodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże. Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Wyzwala z niedoli. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Siądźmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym dzisiaj tak radośnie rozpocząć, bo wiem, Duch Święty to jest Duch radości, Duch, który tą radość przynosi. U nas w dekanacie teraz jest wizytacja biskupa i krąży taka anegdotka wizytacyjna, powiedzmy. Otóż do jednej z parafii na wizytację przybył ksiądz biskup. I otóż w tej parafii wizytował, ale wszystko tam wypadło pomyślnie. Proboszcz zadowolony, same plusy, prawie żadnych minusów. No i już na koniec tej wizytacji ksiądz biskup się pyta księdza proboszcza: no powiedzcie tu, księże proboszczu, czy macie coś takiego szczególnego, wspaniałego, co właśnie wyróżnia waszą parafię spośród innych parafii? Ksiądz proboszcz tak główkuje, myśli: no mamy coś takiego wyróżniającego. Co to jest, księże proboszczu? Ksiądz proboszcz mówi: to jest echo. Echo? No tak, echo. No ale to, żeby sprawdzić to echo, to trzeba z rana wyjść tam pod las. I biskup, no to tak. A mówi w końcu, że a to ma czas, to on jeszcze jeden dzień zostanie. No i został. No i trochę taka konsternacja, bo żadnego echa no nie było. No i ksiądz proboszcz dzwoni do kościelnego, żeby tam szedł na skraj lasu. Poszedł tam. No i jak ksiądz biskup będzie nawoływał, to żeby on powtarzał. No, był takim echem. No i rano budzili się, piękna pogoda, ptaszki śpiewają. Wychodzi ksiądz biskup z księdzem proboszczem. No i pod ten las pyta się, gdzie to najlepiej zawołać. A tutaj, księże biskupie, tutaj pod skraj lasu. Tam echo najlepiej odpowiada. No i ksiądz biskup tak się zastanawia. No, co tu zawołać? No biskupowi no nie wypada. Hej, hej. To biskup mówi, tak zawołał z całą mocą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A echo odpowiedziało. Na wieki wieków. Amen. No. To tak ku rozweseleniu serc i żebyśmy nie pospali, nie zasnęli. To już dzisiaj trzeci dzień naszych spotkań z Chrystusem. Z Chrystusem, który przemawia do nas w czasie tych rekolekcji w mocy Ducha Świętego. Droga, którą idziemy, no, powoli dobiega już końca. Jednak dziś jest taki dzień wyjątkowy, gdyż będziemy mieli możliwość zwrócić się do Ducha Świętego, otworzyć przed Nim swoje serce, poprosić Go jeszcze o więcej. I siostro, bracie, nie bój się prosić Ducha Świętego. Jeśli Mu zaufasz, to On jest w stanie dokonywać w twoim życiu rzeczy naprawdę niezwykłych, cudów, które tak mocno wyryją się w twojej pamięci, że nikt i nic nie zdoła stamtąd ich usunąć. Co więcej, z każdym napotykanym człowiekiem będziesz chciał się tym dzielić, opowiadać, jak wielkich i wspaniałych rzeczy dokonał w tobie Duch Święty. Jeżeli dasz Mu się poprowadzić, to On zmieni twoje życie nie do pomyślenia. Pytanie, czy chcesz takiej zmiany, która może wywrócić twoje życie do góry nogami, zmienić je w jednym momencie o 180 stopni. Twoje szare i monotonne życie dzięki Duchowi Świętemu może nabrać nowej świeżości, nowego blasku, nowej jakości. José Prado Flores, taki pochodzący z Meksyku świecki ewangelizator, znany na całym świecie z prowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych w Polsce, też wiele razy już był i do księży, i do ludzi świeckich głosił. I on w jednej ze swoich konferencji tłumaczył, jak może przychodzić Duch Święty. Czasami przychodzi w powiewie łagodnego wiatru, z takie niczym muśnięcie, umacniając kogoś w jakimś dobru. Innym razem natomiast może przyjść z mocą, z siłą huraganu i rozwalić wszystko, co człowiek misternie czasami nawet latami budował. Wszystkie plany, marzenia, ambicje, wszystko. Moi drodzy, chcąc dobrze przyjąć dzisiejszą prawdę kerygmatu, trzeba właśnie już na początku oddać to dzisiejsze spotkanie Duchowi Świętemu. Pomódlmy się więc do Ducha Świętego, zawołajmy mocno, aby uczynił z nami to, co chce, aby działał w nas tak, jak chce, aby przemawiał do nas tak, jak chce, aby wypełniał nas tak, jak chce, aby leczył i uzdrawiał nas tak, jak chce. Powtarzajmy za mną w myślach słowa modlitwy. Duchu Święty, stwórz mnie na nowo, abym znów był do Boga podobny. Uzdrów wszelkie rany, które zadałem sobie sam lub inni mi zadali. Odnów mnie. Przyjdź, Duchu Święty. Daj mi poczucie bliskości. Zacznij razem ze mną na nowo pisać historię mojego życia. Pomóż mi doświadczyć, że zostałem stworzony do pełnienia dobrych czynów. Niech teraz Duch Święty modli się w nas. Niech nas wypełnia. A gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba, to sam Duch przychodzi i sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Pisze święty Paweł, przenika nas Duchu Święty, uświęcaj, ożywiaj, wypełniaj. Pozwólmy się Mu teraz poprowadzić. Mamy dzisiaj mówić o tym, kim w moim życiu jest Duch Święty. I to jest piąta prawda kerygmatu, którą dziś właśnie się zajmiemy. I osoba, kim jest osoba Ducha Świętego w moim życiu? I tutaj pytamy, siostro, bracie, masz osobistą relację z Duchem Świętym? A niestety w dzisiejszych czasach niewielu ją ma. Powiem więcej, boimy się tej relacji, bo ona zmienia życie. A my nie chcemy nic zmieniać. Wolimy, żeby było tak, jak jest, żeby nic wiele się nie działo. Mówimy dzisiaj, chcę mieć święty spokój. Odczepcie się ode mnie, dajcie żyć. Ale co to za życie bez Ducha Świętego? Bardzo dobrze to wyraża jeden z fragmentów z adhortacji papieża Franciszka. Ojciec Święty pisze o życiu Kościoła bez Ducha Świętego. O Kościele, w którym pozornie wszystko postępuje normalnie, podczas gdy w rzeczywistości wiara się wyczerpuje i stacza w miernotę. Rozwija się psychologia grobu, która stopniowo zamienia chrześcijan w muzealne mumie. Trzeba się nam dobrze zastanowić, czy przypadkiem nie tak, albo dokładnie tak jest z nami. Jeden z biskupów powiedział kiedyś bardzo mądre słowa, które warto w tym miejscu przywołać. Mówił tak, bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą, Kościół tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult przywoływaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników. Kim dla mnie jest Duch Święty? Próbuj cały czas stawiać sobie to pytanie i próbuj już odpowiadać w swoim sercu. Najpierw spróbujmy dostrzec Jego działanie w życiu Jezusa, w Jego misji, posłannictwie. Jezus jest tym, który został napełniony Duchem Świętym. Od razu na myśl przychodzą nam słowa z Księgi Izajasza, które Jezus w synagodze w Nazarecie odniósł do siebie. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Jezus jest całkowicie przesiąknięty Duchem Świętym, Jego bóstwo, Jego człowieczeństwo. Jezus konsekrowany i namaszczony Duchem Świętym jako jedyny jest w stanie zanieść wszystkim ludziom chorym, cierpiącym, poranionym, zniewolonym zbawienie. Jezus nigdy nie przestaje ukazywać, że jest ten sam wczoraj i dziś. Dzięki Duchowi Świętemu czasy mesjańskie nie minęły, ale trwają, ciągle trwają, świadczą o tym cuda i znaki, które dzieją się na całym świecie. Jest taka książka, pewnie może nawet uczytaliście i o niej wiecie, ojca Emiliana Tardifa, zatytułowana Jezus żyje. Warto ją sobie przeczytać, jeżeli ktoś jeszcze do niej nie dotarł, gdyż tam w tej książce od pierwszej do ostatniej stronnicy opisane są rzeczy niezwykłe, których dokonał Pan mocą swojego Ducha Świętego. Uzdrowienia, uwolnienia, nawrócenia, jeszcze wiele innych znaków, których można by tu o nich godzinami mówić. My dzięki Chrystusowi możemy zostać przeniknięci Duchem Świętym, dzięki Jego odkupieńczej męce i śmierci na krzyżu. Co byśmy, kochani, zrobili, gdyby Duch nie został nam dany? Jezus zapewniał wiele razy apostołów, że gdy odejdzie do Ojca, ześle im Ducha Świętego, pośle Go im, aby ich prowadził, wspierał w apostolskiej działalności aż po krańce świata. Czytamy w Ewangelii Jana: pożyteczne jest dla was moje odejście, mówi Jezus do uczniów, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, pośle Go do was. Moi drodzy, bez obecności i mocy Ducha Bożego, prawdziwego Ducha Pańskiego, apostołowie byliby bezradni. Świat nie usłyszałby dobrej nowiny, nie usłyszałby Ewangelii, tego, że w imieniu Jezus jest zbawienie. Duch Święty z wielką mocą działa w życiu Jezusa już od poczęcia w niepokalanym łonie Najświętszej Dziewicy Maryi, aż po Golgotę, po krzyż, po chwalebną śmierć i zmartwychwstanie. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie wejść w głąb tajemnicy męki i śmierci Jezusa. Nie jesteśmy w stanie przeżyć Jego konania w sobie. To On nam podpowiada i otwiera nasze umysły i serca, abyśmy w każdej sprawowanej Eucharystii zobaczyli Jezusa umęczonego i ukrzyżowanego, niewinnego i cichego baranka, jak prorokuje Izajasz o Jezusie. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec szczygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. I dalej: spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości On sam dźwigać będzie. W tym starotestamentalnym proroctwie dzięki Duchowi Świętemu apostołowie, a potem cały Kościół doszczek baranka Jezusa, który gładzi grzechy świata. Kapłan sprawując najświętszą ofiarę, za chwilę przystąpimy do sprawowania Eucharystii, za każdym razem przyzywa, woła, prosi Ducha Świętego, aby Jezus stał się obecny na ołtarzu w swoim ciele i swojej krwi. W Ewangelii Janowej odnajdujemy również bardzo ważny tekst, który mówi nam o Duchu Świętym w kontekście zbawczej ofiary Chrystusa na krzyżu. Czytamy w 7 rozdziale słowa, które wprost odnoszą się do Ducha Świętego. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłynął z Jego wnętrza, a powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. No, w polskim tłumaczeniu jest z Jego wnętrza, ale jakbyśmy sięgnęli do oryginału, to jest z Jego serca. Serce Jezusa zostało przebite włócznią żołnierza, by wypłynęły z Niego strumienie wody żywej. Mowa tu jest o Duchu Świętym. Ducha Świętego otrzymujemy za cenę przebicia serca Jezusowego. I znowu wracają słowa: jeśli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. Jeśli odejdę, pośle Go do was. Ducha Świętego otrzymujemy właśnie za cenę odejścia Jezusa, za cenę Jego śmierci, za cenę przebicia serca. Duch Święty został na nas wylany z przebitego serca Jezusa. I śpiewamy nawet w jednej z piosenek: Duchu Święty, wylewaj się na nas z przebitego serca Jezusa. Ogrom łaski, ogrom miłości pochodzący od Ducha Świętego płynie wprost przez serce Zbawiciela. A Jezus chce, aby miłość Ducha Świętego, która przepływa przez Jego serce, dotykała naszych serc. Chce w ten sposób je odmienić, chce wyrwać te serca kamienne. Chce wyrwać serce kamienne, a dać nam serce z ciała, zdolne do kochania Boga i miłowania ludzi, o czym mówi prorok Ezechiel w swojej księdze. Jeśli naśladujemy Chrystusa, miłość Bożą, Duch Święty wlewa się w nas obficie, czyniąc nas swoim mieszkaniem i stajemy się wówczas świątynią Ducha Świętego. Moi drodzy, gdy byłem kiedyś w Anglii na praktyce, jeszcze w seminarium, spotkałem tam takiego człowieka, miał na imię Richard, ale wszyscy zwracali się do niego zdrobniale, tak Rich i pieszczotliwie tak. I on opowiedział mi historię swojego życia. Moim zdaniem on sam, jego życie to jest też taki ewidentny dowód na działanie Ducha Świętego, że Duch Święty działa jak chce. Był człowiekiem niewierzącym, nie wierzył w nic kompletnie. Z domu nie wyniósł żadnego przywiązania do jakiejkolwiek wiary czy religii. Miał wszystko, co mu było do życia potrzebne. Nie był ani biedny, ani bogaty, żyło mu się dobrze. Aż do czasu. Aż do momentu, który chyba stał się dla niego przełomowym momentem w jego życiu. Bo zaczął odczuwać w swoim sercu taką dogłębną pustkę. I nie wiedział, co się z nim tak naprawdę dzieje. Pytał ludzi, ale nigdy nie był w stanie dać mu satysfakcjonującej odpowiedzi. Chodził od jednej wspólnoty religijnej do drugiej, niestrudzenie w poszukiwaniu odpowiedzi, która by jakoś zapełniła tę pustkę. Był, jak to mówi, u mormonów, u jakichś tam sikków, może w kościele anglikańskim, odwiedził naprawdę wiele tych wspólnot religijnych i ciągle ta sama pustka go przejmowała jeszcze bardziej i bardziej. I mówi mi tak, szedł pewnego dnia ulicą i usłyszał gdzieś w swoim wnętrzu, wejdź do tego budynku. Oczywiście nie wiedział, co to jest za budynek, ale to ponaglanie w jego sercu było coraz silniejsze, coraz mocniejsze. Wejdź. To był kościół katolicki. Próbował otworzyć, ale drzwi były zamknięte. Zaczął się tak dobijać, pukać. Coraz mocniej i mocniej, aż po kilku minutach wyszedł ktoś z kościoła i pyta się, czego chce. Ludzie byli w kościele, to była polska parafia, bo konstruowali grób pański. Akurat był Wielki Czwartek. Mówi, że chce wejść na chwilkę. Popatrzyli na niego, no ale w końcu mu pozwolili, to wejść. Usiadł w ławce. Jak tylko usiadł, zaczęło ogarniać go przejmujące ciepło, szczęście, które płynęło wprost z tabernakulum. I opowiada mi, nigdy czegoś nawet podobnego w życiu nie doświadczył. Nigdy. Duch Święty tak mocno zadziałał w jego życiu, że za rok, Wielką Sobotę, przyjął chrzest w tamtym właśnie kościele, w polskiej parafii, chociaż był Anglikiem. Obecnie jest to człowiek bardzo wierzący, ma swoją rodzinę, gorliwie uczestniczy w życiu Kościoła, modli się, wierzy, kocha i głosi Jezusa. Opowiada wszystkim o swoim tym nawróceniu cudownym, w mocy Ducha Świętego. Jak ktoś znajdzie się tam nowy na tej parafii, to jak ja się wtedy znalazłem, no to oczywiście mnie tam dołapał. Muszę księdzu powiedzieć, musisz wysłuchać mojej historii życia. No to wysłuchałem i teraz się tą historią z wami dzielę. To jest przedziwne. Nikt mu o Jezusie nawet nie mówił, ale dzięki działaniu Ducha Świętego przyjął wiarę, nawrócił się, ochrzcił, Duch jest światłem i mocą działającego w nas Boga. Duch działa w naszym sercu, odmienia je, sprawia, że możemy przyjąć naukę Chrystusa. Uzdalnia nas do przyjęcia przykazania miłości. Duch jest źródłem żywej wiary, przemiany wewnętrznej i uświęcenia. Sprawia, że stajemy się nowym człowiekiem, zostajemy zapaleni ogniem miłości do Jezusa. To, czy żyjemy w mocy Ducha Świętego, możemy również poznać po owocach, jakie wydaje nasze życie. Czy jest w nas miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie? Żyjesz według ciała czy według ducha? Komu chcesz się podobać? Bogu czy sobie? Życie bez Ducha Świętego to jest coś takiego mniej więcej, jakbyś wypłynął na jezioro czy morze, używając tylko wioseł. Płyniesz własnymi siłami. A życie w Duchu Świętym przypomina wyprawę morską, w której twoja łódź wyposażona jest w żagiel. Ty sterujesz łodzią, ale jesteś wspomagany mocą wiatru, jesteś wspomagany mocą, działaniem Ducha Świętego. I kto czuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie, czytamy w Apokalipsie. Zapragnąłeś żyć według Ducha Świętego, to powiedz Mu o tym. Uczyń ze swojego serca Jego świątynię. Powierzmy się więc Duchowi Świętemu na ten czas i na zawsze. Zaprośmy Go jeszcze raz, pozwólmy Mu działać. Niech potęguje dalej w nas miłość, wiarę, nadzieję, napełnia nas obficie darami, charyzmatami, abyśmy wyszli rzeczywiście odnowieni i umocnieni. Może pomódlmy się jeszcze raz słowami bardzo prostej, ale według mnie pięknej modlitwy świętego Augustyna, który modlił się tak. Jeśli chcecie, to też możecie za mną w myślach powtarzać. Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Szczerz mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił. Jeżeli tak będziemy wołać do Ducha Świętego w codzienności, w tych różnych naszych sprawach, w pracy, w domu, w szkole, gdzie zostaniemy postawieni, jak Augustyn, to na pewno nie utracimy Go, ale będziemy cieszyć Jego obecnością i prowadzeniem w naszym życiu. Dzisiaj chcemy jeszcze pochylić się nad wspólnotą, na tym już ostatnim prawem kerygmatu. Popatrzeć na wspólnotę, którą jest Kościół, ale również zobaczyć, jaka jest nasza wspólnota, którą tworzymy w parafii. Kościół coraz częściej jest tak postrzegany jako jedna z instytucji czy organizacji. Ale my chcemy się bronić trochę przed takim rozumieniem Kościoła, które sprowadza go tylko do tego, co widzialne i ziemskie, tego, co tu na ziemi, do takiej ludzkiej instytucji, w której załatwiamy różnego rodzaju sprawy, formalności. To trzeba załatwić, taką kartkę wziąć, to podpisać, to ksiądz pieczątkę odbije. I czasem właśnie gdzieś wkrada się tylko takie to ludzkie myślenie o Kościele. Jak wiemy, w zachodniej Europie Kościół przeżywa poważny kryzys, dlatego że też stał się czasem taką jedną z wielu instytucji, gdzie wydaje się zaświadczenia i załatwia sprawy. Ale to przecież nie tylko jest na Zachodzie, ale i u nas. Nam to również grozi. Przestało być ważne to, co duchowe i odstąpiono chociażby od spowiedzi. Tam się na Zachodzie to mało spowiada. Wszyscy przyjmują komunię, spowiedź ogólna. Rzadko kto prosi o spowiedź już uszną. Jak byłem w Wiedniu, to owszem, pokazywano mi piękne, wspaniałe, zabytkowe, okazałe konfesjonały, ale w ogóle nie używane. zamknięte w takim wielkim pomieszczeniu, w którym przechowywano w zasadzie wszystko. Szczotki, kije, jakieś dekoracje. Taki kantorek na wszystko, łącznie z tymi konfesjonałami. Na konfesjonałach gruba warstwa kurzu. Czy mają je w tym kantorku na wszelki wypadek, tak mi mówili. Gdyby jeszcze były potrzebne, to się je wyciągnie. Ale na razie to nie. Niech tam sobie one siedzą. Kościół będzie żywą wspólnotą, jeżeli nie wyrzucimy z niego Chrystusa, jeżeli będziemy otwarci na Ducha Świętego, jeżeli będziemy umacniać naszą wiarę, korzystając z sakramentów, w których działa Chrystus mocą swojego Ducha Świętego, spowiadając się, uczestnicząc we mszy świętej, właśnie jak najczęściej, adorując Jezusa, tak jak to pięknie adorowaliśmy Go przed mszą świętą. Gdyby każdy z nas znalazł codziennie ten czas na 10-minutowe spotkanie z Panem, to nie tylko umocniłby siebie, swoją kondycję duchową, ale zawalczyłby o swoje zbawienie, ale również w ten duchowy sposób budowałby Kościół, budowałby duchowo wspólnotę sióstr i braci, których jednoczy ta sama wiara, jeden chrzest, których zespala jeden duch. Co było fenomenem proboszcza z Ars? To, że się modlił i nauczył tego swoich parafian. Nauczył ich się modlić i korzystać z sakramentów świętych. Powiedzielibyśmy, tylko tyle? Chyba aż tyle. Ale tu właśnie zawarta jest cała tajemnica. Można by snuć wielkie traktaty teologiczne, których i tak nikt nie czyta, lądują w koszu czy na zbiórce makulatury. Budowanie wspólnoty rozpoczyna się zawsze od przebywania z Panem. Jeśli mamy w Kościele jakieś wspólnoty, grupy w parafii, to one będą silne, trwałe i nie rozpadną się, o ile będzie łączyć ich Chrystus, o ile będą spotykać się na modlitwie, na adoracji, rozważać Słowo Boże. Jeżeli tego nie ma, to już nieraz się z tym spotkałem, czy koledzy mi mówili, jak się tylko gdzieś tam spotykali, adorowali samych siebie, to grupa od razu się rozpadała. To jest ten podstawowy i konieczny warunek. Teraz posługuję w Borkach, ale wcześniej posługiwałem bliżej, w Iwkowej, to wiecie o tym. I tam była odnowa w Duchu Świętym. Już przeżywali 25 lat. Tak się zastanawiałem czasem, dlaczego to się nie rozpadło. 25 lat i modlą się i trwają ze sobą. Dlaczego to się nie rozpadło? Oni tak mówili, że dlatego, że byli posłuszni Kościołowi, byli posłuszni księżom zawsze, modlili się, adorowali Pana Jezusa, spotykali się regularnie w każdą środę, rozważali Słowo Boże. Jak sami opowiadali mi w czasie spotkań, gdyby skupili się na sobie, gdyby zaczęli myśleć o sobie, tylko i wyłącznie, przestali słuchać księży, Kościoła, to już dawno ich wspólnota by się rozpadła. Osobiście powiem takie świadectwo, że przez te 3 lata, jak byłem w Iwkowej, tam posługiwałem, to akurat byłem wyznaczony przez księdza proboszcza do prowadzenia odnowy w Duchu Świętym tam i modliłem się razem z nimi. I w tej wspólnocie się budowałem, naprawdę. Ta wspólnota, ja jej coś dawałem, ale otrzymywałem dużo, dużo więcej. Oni zawsze była taka tradycja, że każdy z członków wspólnoty modlił się za kogoś innego. Ja na przykład modliłem się za tam jakąś osobę, ona za kogoś i tak wszyscy, jeden za drugiego. Pięknie właśnie działali, pięknie byli otwarci na Ducha Świętego. Chrystus mówi, że gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam jestem pośród nich. Trzeba jednak gromadzić się przy Chrystusie, nie wokół siebie samych, bo to, co Boże trwa, to, co ludzkie, rozpadnie się. Pewien ksiądz z Holandii opowiadał mi, gorliwy duszpasterz, mówił, że czasami zdaje mu się, jakby Duch Święty opuścił ich kościół w Holandii. Zapomniał o nim, nie działał już w nim. Ale ja tak sobie myślę, to nie Duch Święty zapomniał o ich kościele. Ale czy to nie on, czy to oni i wierni, i świeccy, i duszpasterze, księża, biskupi trochę zapomnieli o Duchu Świętym, przestali go słuchać. Bo w wielu wypadkach, w wielu sytuacjach zamiast iść za właśnie tym, co podpowiada Duch Święty, to wybierali swoją drogę. Wiedzieli lepiej, myśleli, że sobie sami poradzą. Nic bardziej mylnego. Ale też dochodzą mnie takie wieści z Francji, nie wiem jak w Irlandii, ale z Francji, że niektórzy biskupi, widząc co się dzieje, otwarci na Ducha Świętego, widzą jak Kościół we Francji powoli umiera, trzeba powiedzieć, zatapiany przez te różnego rodzaju współczesne ideologie, to na nowo wracają do fundamentów, do sakramentów. Kapłanów proszą, żeby wyciągali te konfesjonały, które były zamknięte i zakurzone. Proszą ich, żeby spowiadali, żeby adorowali Jezusa. Popatrzmy na pierwszą wspólnotę, która gromadziła się wokół apostołów. Czytamy właśnie w Dziejach Apostolskich. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I tu mamy podkreślone, ewidentnie, dwa filary wspólnoty Kościoła i wszystkich wspólnych. Jeden filar to jest trwanie w nauce apostołów, bycie posłusznym biskupom, teraz kapłanom, a drugi filar to jest łamanie chleba, Eucharystia, karmienie się żywym Chrystusem i modlitwa. Kościół nie wziął się znikąd. Nie jest wymysłem apostołów. Zresztą gdyby nie jego boskie pochodzenie, to dawno by się rozpadł. Jego początkiem jest Najświętsze Serce Jezusa. W nim tkwi moc i żywotność Kościoła. I w prefacji mszalnej o Najświętszym Sercu Zbawiciela kapłan modli się. On wywyższony na krzyżu swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci do otwartego serca Zbawiciela czerpali ze źródeł naszego zbawienia. Jak Ducha Świętego otrzymujemy za cenę odejścia Jezusa, za cenę Jego śmierci, za cenę przebicia serca. Duch Święty został na nas wylany z przebitego serca. Tak też Kościół powstaje za cenę męki i śmierci Jezusa, rodząc się w samym środku boskiego serca swego założyciela. W Kościele jest pełnia łaski i świętości, dzięki którym możemy pokonywać grzech, dzięki którym możemy odnajdywać sens, wyrwać się z zagubienia. Kościół jest dziełem samego Boga, za które umarł Jezus, za które umierali i wciąż umierają męczennicy na całym świecie. Kościół jest ciałem Chrystusa, jak pisze święty Paweł. Głową jest Chrystus, a my członkami tego ciała. Ciała Chrystusa. Ciało Chrystusa, tak jak kiedyś w czasie męki ranione, opluwane, przebijane, tak samo znieważane jest i dziś. Niszcząc Kościół, ranimy ciało Chrystusa. Największe cierpienia zadawane Chrystusowi wyrządzają nie wrogowie Kościoła, ale my, którzy do tego Kościoła należymy. Ciało Chrystusa, Kościół przez wieki rozrywane było na strzępy właśnie przez ludzi Kościoła. I dziś też dzieje się podobnie. Wielu ludzi, którzy atakują Kościół, do tego Kościoła należy.
Warto by sobie postawić pytanie, czy ja rzeczywiście identyfikuję się z Kościołem, czy ja jestem gotów bronić go przed wpływami współczesnego świata, czy szczycę się tym, że jestem członkiem Kościoła, czy wszędzie tam, gdzie jestem, cokolwiek robię, daję dobre świadectwo, że jestem, że należę do Kościoła, że jestem członkiem ciała Chrystusa. Ksiądz Dolindo, gdy go odsunięto od sprawowania sakramentów, już mówiłem o tym, zwłaszcza od sprawowania Eucharystii, to bardzo cierpiał. Dla niego to były wielkie katusze. Nie mógł sprawować Eucharystii. Bardzo to przeżywał. Jak odsunięto księdza Dolindo od ołtarza, to od razu przy nim pojawili się ludzie, którzy zaczęli mu przyklaskiwać, chwalić go, doceniać, mówić wspaniałe rzeczy o nim. Ale ci sami ludzie, niby mu współczujący, mocno krytykowali Kościół. Mówili: księże, jak mogli ci to zrobić? Jak mogli? Przecież ty jesteś świętym kapłanem. I wiele negatywnych słów padało z ich ust o Kościele wtedy. A ksiądz Dolindo, gdy tylko usłyszał choćby jedno złe słowo na temat Kościoła, od razu reagował, przystępował do obrony, bronił Kościół zażarcie jak lew. Nie pozwolił, aby o Kościele źle mówiono. Podkreślał to bardzo mocno. Kościół to jest moja matka. 2 lata temu w Wiewkowej odbywały się rekolekcje i tam jeden ksiądz rekolekcjonista zaprosił na nie taką dziewczynę z Kazachstanu, Zarinę, która no teraz już będzie 7 lat temu przyjęła chrzest. W tym, co mówiła w swoim świadectwie głębokiej wiary, dało się odczuć to bardzo mocno, że jest dumna z tego, że należy do Kościoła, że jest dumna z tego, że jest córką Kościoła. Ilu z nas jest dumnych z bycia katolikiem? Ilu z nas szczyci się tym, a ilu takich, gdyby im zapłacić jakąś sumę pieniędzy, od razu udaliby się do kancelarii, aby uroczyście wystąpić z Kościoła? Nie mówmy Kościołowi nie. Nie mów, bo mówiąc Kościołowi nie, mówimy Chrystusowi nie. Słynny pisarz i poeta francuski Paul Claudet w swoich dziennikach duchowych pisze, że jako młodzieniec utracił całkowicie wiarę i zaczął niemoralnie żyć. W wieku 18 lat dokonało się jego nawrócenie w sposób bardzo szczególny. Przypadkiem zaszedł do katedry Notre Dame w Paryżu, gdzie kończyły się uroczyste nieszpory. Usłyszał wtedy śpiew Magnificat. Tak mu zapadł w pamięć ten śpiew, że nie mógł o nim zapomnieć. Postanowił ciągle przychodzić na to nabożeństwo, nie wiedząc dlaczego. Z głową ze skrońmi ukrytymi w żelaznej kracie wsłuchiwał się w tę pieśń. I w czasie tej pieśni, jak wyraził się potem, wtargnął mu do duszy Kościół. Umiłował Kościół, tak bardzo do niego przylgnął, że zawsze nazywał go swoją matką. Tak jak Paul Claudet umiłował Kościół, pokochał go, wiedząc, że jest to wspólnota świętych, ale że jest to wspólnota grzeszników. Tak trzeba, aby w nas ta miłość do Kościoła była, żeby ona stawała się coraz mocniejsza, piękniejsza. Jeden z misjonarzy opowiadał mi, że młodzież w Afryce, tam gdzie pracował, po zakończonej liturgii z udzielaniem sakramentu bierzmowania, to nie przynosi biskupowi kwiatków, bo te kwiatki to się wyrzuci tak zwiędną. Ale każdy z nich składa biskupowi takie przyrzeczenie, że od dziś będę rektorem, od dziś będę należał do chóru, od dziś będę pracował w Caritasie, od dziś przyłączę się do grupy rozważającej Słowo Boże, od dziś przyłączę się tam do jeszcze innej grupy działającej w parafii. Gdyby właśnie u nas i młodzi, i starsi właśnie przychodzili, nie ksiądz kazywał kogoś, to rzeczywiście dla naszej wspólnoty, parafie, cały Kościół Chrystusowy był rzeczywiście mocny i trwały. Duch Święty tworzy z nas wspólnotę. Jezus przynosi nam nowe życie, które nie może być przeżywane w odizolowaniu od innych. Nawet jeżeli jest jakiś zakonnik, który tam żyje, gdzieś tam z dala, w eremie, czy w jakiejś pusterni, w pustelni, to on żyje samotnie, ale duchowo łączy się z Kościołem. I Duch Święty, którego daje nam Jezus, buduje relacje i więzy między nami, tworząc nas wspólnotę. Siostro i bracie, jak tylko masz możliwość, to włączaj się do wspólnot. Ojciec Kadu, o którym już tu też mówiłem, mówi tak: dziś ty masz problem, dziś ty cierpisz, jest ci źle i ktoś ze wspólnoty cię podźwignie, da ci dobre słowo, pocieszy. Jutro on będzie miał trudności, on będzie cierpiał, on będzie przeżywał jakiś dramat. To ty go podźwigniesz i wesprzesz na duchu. Spodobało się zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wzajemnej między nimi więzi, ale uczynić z nich wspólnotę, Kościół. Moi drodzy, dziękuję za cierpliwość. I dziś również będą jeszcze kartki z tymi dwoma prawami kerygmatu. Zachęcam w dalszym ciągu do modlitwy, do trwania, do rozważania tego słowa i odpowiadania żywą wiarą, właśnie słuchania Ducha Świętego, przyjmowania Go i miłowania wspólnoty parafialnej waszej, ale również wspólnoty całego Kościoła. Bóg zapłać. Szczęść Boże.